Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Kochani, dzisiaj chciałbym troszeczkę zmienić konwencję. Dziękuję, nie pytajcie, ile ja mu płacę za to, co on mówi. Chciałbym zmienić konwencję i chciałbym nauczyć jak rabin. A wiecie, jak rabini nauczali? Rabini nauczali siedząc. Po prostu wychodzi ze mnie belfer, to wszystko. I też chciałbym zachęcić was, każdego z was, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania albo z czymś się nie będziecie chcieli zgodzić, cudownie byłoby, gdybyśmy mogli rozpocząć dyskusję, dobra? Ale po takim wstępie chciałbym przekierować uwagę na właściwą stronę i chciałbym oddać Panu chwałę. Pochylmy czoła w modlitwie. Panie drogi, Ty jesteś najwyższy, najwspanialszy i do Ciebie przychodzimy i Ciebie chcemy słuchać. Prosimy, to wszystko, co jest ludzkie, co jest cielesne, Ty złam, Ty oddal, a Ty bądź na pierwszym miejscu. O to prosimy Cię w imię Chrystusa, Pan nasz drogi Ojcze. Amen. Chciałbym mówić o uzdrowieniu na odległość w oparciu o czwarty rozdział Ewangelii Jana. Jeżeli masz przed sobą tekst Ewangelii Jana, czwarty rozdział, to zachęcam od 42 wersetu do 54. Tam jest mowa o cudzie. No, tak jak bardzo wiele pojęć w naszej kulturze, również pojęcie cudu się strasznie zdewaluowało. Właściwie jak wjeżdżasz przed świętami Bożego Narodzenia na parking przed domem handlowym i znajdziesz miejsce do parkingu, to nie jest cud. Przypomina mi się taka sytuacja, jak właśnie wtedy przed świętami wjeżdża jakiś kierowca, pełne morze samochodów, i on się modli: Panie Boże, dopomóż mi, żebym mógł znaleźć miejsce parkingowe. No i właśnie w tym miejscu, w momencie, trzy samochody przed nim ktoś wyjeżdża, a on mówi: a już się nie trudź, Panie Boże, już sobie sam dałem radę. Jak ktoś elokwentnie powiedział, jak rana po twojej operacji wyrostka jest prawie niewidoczna, to naprawdę nie jest cud. Cud to jest coś bardzo wyjątkowego, to jest coś bardzo nadnaturalnego. I właśnie o tym dzisiaj będziemy chcieli mówić w oparciu o ten tekst. Niektórzy z was znają mnie od lat i wiedzą, że nie jestem uzdrowicielem. Nie prowadzę nabożeństw, podczas których ustawiają się ludzie w kolejce, a ja im kładę rękę na czoło i krzykiem albo uderzeniem powoduję, że oni padają na plecy. Nie, to nie moja bajka. Nie mogę nikogo uzdrowić, ani nie jestem też przekazicielem Bożej mocy uzdrowienia. Szczerze mówiąc, rzekome uzdrowienia dokonywane przez pewne osobistości znane na całym świecie i tysiące, którzy ich powielają, ich naśladowców, ci wszyscy ludzie nie mają wiele wspólnego ze znakami, o których jest mowa w Nowym Testamencie, a szczególnie w Ewangelii Jana. Znakami, których dokonywał Jezus i apostołowie. Nie chcę oczywiście przez to powiedzieć, że nie wierzę w uzdrowienie. Absolutnie nie. Owszem, wierzę i mogę przywołać przykłady uzdrawiającej mocy Boga, których byłem osobiście świadkiem. To były spektakularne rzeczy, pełne zadziwienia, a co najważniejsze, lekarze byli pełni zdumienia. Wow, naprawdę? W tym miejscu chciałbym powołać się na tekst Chucka Swindola, z którym mam zaszczyt współpracować. Posłuchajcie, co Chuck pisze na ten temat. Pewnego razu u bliskiego przyjaciela rozwinął się nowotwór złośliwy na języku. Do czasu postawienia diagnozy nowotwór rozprzestrzenił się na węzły chłonne i organy tułowia. Jako ojciec czwórki dzieci prowadził bardzo aktywne życie. Przed nim otwierała się obiecująca kariera. Gdy zachorował, uznał, że musi przygotować testament, uporządkować sprawy domowe i przekazać sprawy swoim wspólnikom. Kilku jego przyjaciół, w tym ja, pisze Chuck Swindoll, nie było w stanie od razu polecieć do stanu, w którym mieszkał, aby go odwiedzić, a więc między przyjaciółmi uzgodniliśmy, że będziemy się za niego modlić. Chociaż wszystkich nas dzieliły setki kilometrów, wiernie modliliśmy się, prosząc Boga o cud, jeśli taka będzie Jego wola. Prosiliśmy, aby Pan był uwielbiony w uzdrowieniu i dalszym życiu naszego przyjaciela. Szczerze mówiąc, nikt z nas nie znał woli Ojca wobec naszego przyjaciela, ale wszyscy zgodziliśmy się, że nasz Bóg jest w stanie go uzdrowić. Co więcej, kochaliśmy tego człowieka i desperacko chcieliśmy, aby Bóg wyrwał go ze szpon śmierci. Jak ciepły koc, pisze Chuck, ogarnęło nas wyczuwalne i narastające przeczucie spokoju. Chociaż nawet nie spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie, byliśmy pewni, że Bóg zainterweniuje w jakiś niezwykły sposób. I tak też się stało. W ciągu kilku dni nasz przyjaciel poleciał do innego stanu, aby wykonać kolejne skany, dalsze badania, dopracować diagnozy i w razie potrzeby zastosować bardziej agresywne leczenie. Jeśli ktoś mu mógł pomóc, to byli to eksperci z jednej z najsłynniejszych klinik w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Mayo w Minnesocie. Jest to klinika, która specjalizuje się właśnie w chorobach nowotworowych. I ku zdumieniu zespołu czterech lekarzy, należą do czołowych ekspertów na świecie, po wykonaniu kolejnych zdjęć rentgenowskich i skanów nie znaleziono żadnych śladów choroby. Specjaliści, co oczywiste, byli przekonani, że pierwotna diagnoza była błędna, ale dwukrotnie sprawdzili dokumentację medyczną ze zdumieniem odkrywając, że nie. Złośliwość tego typu raka była niewątpliwa, ale wszystkie guzy zniknęły. Co więcej, ponowne badania powtarzane przez kilka razy przez kolejne lata potwierdziły, że choroba zniknęła na dobre. Tyle Chuck Swindoll. Co się stało? Bóg w sposób wyraźny i cudowny uzdrowił tego człowieka. Bóg zainterweniował. Mam też inne przykłady, równie spektakularne. Chociaż muszę przyznać, że w ciągu mojej 50-letniej służby, w tym roku akurat obchodzę 50. rok mojej służby w Kościele, znam kilka tylko takich przypadków, o wiele za mało niż chciałbym znać i chciałbym wiedzieć. Ale ktoś bardzo fajnie powiedział, gdyby cuda działy się każdego dnia, nie nazywano by ich cudami. Byłyby to zwykłe zdarzenia. Droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, nie daj się oszukać. Bóg dzisiaj może uzdrawiać i rzeczywiście uzdrawia, tak jak śpiewaliśmy. I aby to się stało, naprawdę nie ma potrzeby ganiać za jakimiś ludźmi, którzy twierdzą, że są uzdrowicielami. Nie są. To sam Bóg uzdrawia. W jaki sposób? Nasz Ojciec w niebie dał każdemu z nas absolutnie nieograniczony dostęp do Jego sali tronowej. Ktoś bardzo ładnie powiedział, modlitwa mi przypomina sytuację, w której Bóg siedząc na tronie mówi, synu, chodź, zbliż się do mnie, chodź, porozmawiajmy. I gdybyś rzeczywiście tak rozumiał modlitwę, i gdybyś rzeczywiście tak rozumiał kontakt z twoim ojcem, to nie chciałbyś wstać z kolan. Jesteśmy zaproszeni, aby bezpośrednio przyjść przed oblicze Wszechmogącego z naszymi najbardziej naglącymi i bolesnymi problemami i kłopotami. A nasz Ojciec w niebie obiecuje, że ze współczuciem i uwagą wsłucha się w to, co ty masz do powiedzenia i zareaguje, ale, tu jest mocne ale, według swojej woli. Tak jak On będzie chciał, nie tak jak ty chcesz. Czasami cię to zaskoczy, czasami cię to zaboli. Chciałbym, abyśmy pochylili się nad tekstem Słowa Bożego, werset 43 do 46, 4 rozdziału Ewangelii Jana. Jeżeli masz przed sobą tekst, to proszę śledź, bo chciałbym się odwoływać do tekstu. Po upływie 2 dni Jezus odszedł z Sychar do Galilei. Sam bowiem przyznawał, że we własnej ojczyźnie prorok nie ma poważania. Gdy więc przyszedł do Galilei, spotkał się z dobrym przyjęciem, ponieważ Galilejczycy widzieli wszystko, co podczas święta uczynił w Jerozolimie, dlatego że i oni również uczestniczyli w obchodach. Znowu zatem Jezus przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie wcześniej przemienił wodę w wino. W Kafarnaum natomiast mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Drodzy, co tutaj czytamy? Jezus ostrzega swoich uczniów, mówiąc, we własnej ojczyźnie prorok nie ma poważania. Przyznam szczerze, że rozpoczynałem swoją służbę w kościele w zborze w Bytomiu i w Zabrzu. To były takie dwie małe stacje misyjne, a w tych zborach jako 12-letni chłopiec jeździłem sobie z domu, żeby tam usługiwać na grze na fisharmonii. Wtedy jeszcze fisharmonie były, gdzieś tam pedałowałem na tych pedałach i tutaj gdzieś grałem, prawda? I potem jak już po studiach przyjechałem tam, żeby służyć jako pastor, to dla wszystkich byłem Zygmuś. Właśnie mało poważnie traktowali to, co ja mówię. Prorok we własnej ojczyźnie nie ma poważania. No trudno, tak jest. Jezus doświadczył tego wiele razy, zwłaszcza w okolicach Nazaretu, zwłaszcza w Galilei, tam, gdzie się wychowywał. Ale zauważcie, że te słowa stanowią ostry kontrast w stosunku do niedawnych przeżyć Jezusa. Charlie o tym mówił tydzień temu, pamiętacie? Porównywał, jak Jezus rozmawiał z Nikodemem, jak Jezus rozmawiał, pamiętacie z kim? Z Samarytanką. Po angielsku jest taki fajny dowcip. Samaritan woman to jest woman of some area. Ale to nie jest właściwie ten czas, żeby takie żarty tutaj sobie stroić. Jezus został przyjęty przez Samarytan w szczególny sposób. Podczas gdy obecna wizyta zapowiadała się jako udana wizyta w Galilei, to jednak być może dlatego, że Galilejczycy byli bardzo dumni ze swojego krajana. Wow, sława z Judei, sława z Jerozolimy. To Jezus jednak zachowywał zdrowy dystans. Ktoś bardzo mądrze powiedział, dr Hendricks, jeden z profesorów Dallas Theological Seminary, mówił, z komplementami jest tak jak z perfumami. Wąchaj, ale nie pij, bo się otrujesz. Jezus właśnie w ten sposób podchodził do tej nagłej przyjaźni, nagłej spontaniczności Galilejczyków. Wiedział, że prorok we własnej ojczyźnie nie jest poważany. Wiara łatwo przychodzi, zgodzisz się, kiedy ludzie dostają to, czego chcą. Ale jak zareagują w konfrontacji z trudną i bolesną prawdą? prawdą, której nie chcą, a to już jest zupełnie inna historia. W naszym tekście oto prawdziwy Mesjasz konfrontuje się w cudzysłowie z Mesjaszem oczekiwań i wyobrażeń Galilejczyków. Żydzi naówczas mieli swoje wyobrażenia, jak wygląda Mesjasz. A Jezus przychodzi, prawdziwy Mesjasz, i całkowicie nie pokrywa się to z ich wyobrażeniami. To wszystko zgrzyta. Pytanie brzmi, którego Mesjasza wybiorą? Czytamy tutaj o spotkaniu Jezusa z urzędnikiem królewskim, z dworzaninem Heroda, Antypasa. To spotkanie ukazuje, jakiego rodzaju wiary Jezus oczekuje od tych, którzy do Niego przychodzą. I na tym chciałbym się skoncentrować. Po dwóch dniach służby w Samarii Jezus udał się do Galilei, w okolice, w których spędził dzieciństwo. Kana Galilejska dzisiaj jest dzielnicą Nazaretu, ale wtedy to była wioseczka oddalona od Nazaretu, które było niewiele większą miejscowością. Popatrzmy, w 46 wersecie czytamy: znowu Jezus przyszedł do Kany Galilejskiej. Znowu, bo był tam wcześniej oczywiście. Jest to jego druga wizyta w tym mieście. Doskonale wiemy, że dokonał tu cudu, pierwszego właśnie znaku, do którego odwołuje się ewangelista Jan, zgodnie ze swoimi założeniami teologicznymi. Ale okazuje się, że to znowu przypomina coś innego. Znowu pojawiła się potrzeba, ale tym razem nie w Kanie Galilejskiej, a w Kafarnaum. Werset 46 kończy się informacją, że tam właśnie w Kafarnaum był chory chłopiec, a jego ojciec błaga o pomoc. Popatrzmy teraz do 48 wersetu. Jezus do tego ojca powiedział: jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, na pewno nie uwierzycie. Skąd te słowa nagany? I to dość surowe, dość ostre, zgodzisz się ze mną, prawda? Nasz Pan kieruje te słowa nagany do jakiejś bliżej nieokreślonej grupy. W języku polskim bardzo nie lubimy zaimków osobowych. W każdym innym języku europejskim tam jest wy znowu. Po polsku musielibyśmy to przetłumaczyć. Jeśli wy nie zobaczycie znaków i cudów, to zgrzyta troszeczkę nam, prawda? Bardzo chętnie rezygnujemy z tego wy. Jeśli nie zobaczycie znaków i cudów. Ale właściwie o jakich wy chodzi tutaj? Nie wiadomo konkretnie, o jaką grupę tutaj chodzi. Kogo Jezus miał na myśli? Galilejczyków? Ludzi związanych z dworem królewskim? Ponieważ ten urzędnik, jak Jan go nazywa, pewien urzędnik, był arystokratą, możemy się jedynie domyślać, że albo należał do stronnictwa Saduceuszy, albo był zwolennikiem Saduceuszy. Czy Jezus mówił: wy Saduceusze? Skąd takie przypuszczenie? No bo Saduceusze nie wierzyli w bezpośrednią interwencję Boga na ziemi. Nie wierzyli w to, że Bóg angażuje się w sprawy człowieka, tak jak teiści dzisiaj, którzy uważają, że Bóg stworzył świat, maszynkę, która sama się nakręca, a teraz w ogóle się tym nie interesuje. Właśnie pierwowzorem takich przekonań byli Saduceusze. Uważali, że każdy człowiek jest kowalem własnego losu i dlatego zasługuje na to, co go spotka. Na bogactwo, na biedę, na chorobę, na śmierć, na nieszczęście. I zauważcie, to, że Saduceusz o takich przeświadczeniach przychodzi do Jezusa z prośbą o interwencję, jest ironią sama w sobie. Ponieważ człowiek ten, arystokrata, był Galilejczykiem, jest również prawdopodobne, że Pan Jezus mówił: wy Galilejczycy, ludzie o szczególnej mentalności. O jakiej to mentalności byli Galilejczycy? Galilejczycy zazwyczaj byli zainteresowani tym, co tu i teraz, i tym, co mogło im przynieść korzyści, tym, co, na czym mogli skorzystać. Bardzo utylitarnie podchodzili do życia. Mamy tego dowód dwa rozdziały dalej. W szóstym rozdziale, w wersetach 26 i 27, Jan pisze o Galilejczykach właśnie słowa Jezusa, które Jezus do nich kieruje. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb i najedliście się do syta. Zajmujcie się nie pokarmem przemijalnym, mówi Jezus, ale trwałym, pokarmem zapewniającym życie wieczne. Udzieli wam go Syn Człowieczy, gdyż Ojciec Bóg, właśnie Jego, uwiarygodnił swą pieczęcią. To są słowa Jezusa do praktycznych Galilejczyków. Dlaczego Jezus skrytykował słuchaczy? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Skąd ta ostra nagana? Spójrzmy na mapę Galilei. Coś się dzieje. Jest, tak? To jest Galilea. Przepraszam, że to nie jest polska wersja mapy, ale w czasach Jezusa tak właśnie wyglądał Izrael. Oczywiście północna część Izraela. Teraz cud uzdrowienia syna urzędnika zdarzył się w jego miejscu zamieszkania, w Kafarnaum. Widzicie, gdzie jest Kafarnaum? Dokładnie tu. Choć do spotkania ojca z Jezusem doszło w Galilei, w Kanie Galilejskiej. Następny obraz, proszę. Tu jest Kana Galilejska. Przygana Jezusa dotycząca potrzeby oglądania znaków i cudów nawiązuje do wcześniejszego cudu zamiany wody w wino. Należy zauważyć, że obie miejscowości, Kana Galilejska i Kafarnaum, dzieli odległość ponad 40 kilometrów w linii prostej. To troszkę dalej, jakbyś chciał pójść pieszo z Wrocławia do Brzegu Dolnego, właściwie jeszcze za Brzeg Dolny, to mniej więcej jest ta odległość. Kana leży na wzgórzach Galilei. Nazaret jest przepięknie położony na wzgórzach galilejskich, zaś Kafarnaum na dole, na poziomie Morza Tyberiackiego, które jest już w depresji. A więc różnica jest dość spora. Jezus nie musiał iść do Kafarnaum, żeby uzdrowić chłopca. Nikt z rozmówców Jezusa nie zobaczył też momentu uzdrowienia syna. Dokładnie tak, jak pamiętacie, jak to było w czasie wesela. Nikt z uczestników wesela nie był świadkiem przemienienia wody w wino. Jezus nie potrzebował uwagi, nie był showmanem. Jeżeli dokonywał czegoś bardzo istotnego, to dla chwały Boga i dla korzyści tych, którym służył. Dworzanin był z pewnością prominentną osobą. Miał ogromne dochody i wpływy, w końcu reprezentował samego króla. I Jan od razu o tym pisze. Urzędnik króla Heroda. A więc reprezentował splendor i władzę królewską. A Jezus mówi: jeżeli nie zobaczycie, to nie uwierzycie. Wydaje mi się, że my mamy ten sam problem, kochani, dzisiaj. I dlatego dzisiaj tak zwani uzdrowiciele mają taki sukces. Ale popatrzcie, tak prominentna osoba, która przychodzi do Jezusa, nagle wywołuje sensację, nagle jest zauważona. To tak jakbyśmy powiedzieli, ktoś z rządu, my mamy takiego gościa i niektórzy z was nawet nie wiedzą, że mamy prominentnego gościa wśród nas, ale gdyby ktoś z rządu przyjechał tutaj do nas na Swojczyce, to byśmy powiedzieli wow, prawda? Ale wiecie co? Temu ojcu, kiedy przyszedł do Jezusa, było dokładnie obojętnie, co ludzie pomyślą. Nie dbał o to. Po prostu rozpaczliwie pragnął, aby Jezus zszedł, to jest dosłowne tłumaczenie, katabajno, zszedł i uzdrowił tego syna. A ten syn to jest kolejny bohater historii. Chory syn dworzanina. Jest w Kafarnaum, daleko od miejsca, w którym Jezus spotyka jego ojca. Był zbyt chory, aby ojciec mógł go zawieźć tych ponad 40 kilometrów do Kany Galilejskiej i prosić o uzdrowienie. Ale chciał, żeby Jezus tam poszedł. Ojciec za wszelką cenę chciał, żeby Jezus zszedł z gór do Kafarnaum. Wiecie, co mi to mówi? Co mi to sugeruje? Kilka rzeczy. Po pierwsze, sugeruje mi to, że dworzanin widział pewne ograniczenia w możliwościach Jezusa. Wydawało mu się, że Jezus musi dotykać tego syna, żeby go móc uzdrowić. Musi być przy nim, żeby go uzdrowić. Co więcej, założył, że on wie lepiej, jak Jezus to ma robić. Jezu, jedziemy razem. Ja cię zabiorę do Kafarnaum i powiem ci, jak to zrobić. Ku swojemu zgorszeniu wiele razy słyszałem takie zdania. Nakazuję ci, Duchu Święty. Nie wiem, czy słyszeliście coś takiego. Ale to jest wstrząsające, jeżeli ktoś wie lepiej od Boga, jak Bóg ma działać. I co najważniejsze, szukał Jezusa, bo miał w tym interes. Chciał dostać to, czego on oczekiwał. Jan w subtelny sposób to wszystko pokazuje. Nie szukał Jezusa jako mistrza, Pana i Mesjasza, żeby przed nim upaść i powiedzieć: Panie, niech się dzieje Twoja wola. Ja wiem, co ja chcę od Ciebie, Panie Jezu. Dzisiaj niestety też mamy do czynienia z taką postawą i to dość nagminnie. Znam bardzo bliską mi osobę, która się pogniewała na Boga Ojca, dlatego że ta osoba nie otrzymała tego, o co się modlili. Ten ojciec jednak, będąc w desperackim położeniu, nie zareagował, nie strzelił focha, powiedzielibyśmy dzisiaj, i po prostu pokornie wysłuchał Jezusa. Idźmy dalej, 49 werset. Mówi do Jezusa: Panie, nie wiem dlaczego Zaremba to mówi, wstąp, jak w tekście jest zstąp, kata, nie ano. Wstąp, zanim umrze moje dziecko. Co na to Jezus? Idź, powiedział Jezus, twój syn żyje. Człowiek ten uwierzył słowu, które skierował do niego Jezus, i poszedł. Widzicie, ile tam jest form czasownika iść? W różnych przypadkach, w różnych formach. Urzędnik królewski nie chciał ustąpić. Słyszy od Jezusa słowa nagany, puszcza to płazem, to jest prominentna osoba w Galilei, nie obraził się na słowa surowej nagany. Stojąc tam przed Panem w rozpaczliwej sytuacji, już nie był ani arystokratą, ani dworzaninem, ani saduceuszem, ani nawet Galilejczykiem. Był zrozpaczonym, chorym z bólu i z rozpaczy ojcem, który zrobiłby wszystko, aby uratować jego umierającego syna. Jezus wykorzystał ten wrażliwy moment emocji i duchowości tego człowieka, tak jak zawsze robi wobec każdego z nas. Profesor Bart Karl Barth mówi, że Bóg dotyka człowieka w kryzysie. I dotknął, Jezus dotknął tego człowieka w jego kryzysie, aby go nauczyć, czym jest prawdziwa wiara. Powiedział wprost, idź, jak czytamy. A my, jeżeli się głęboko zastanowimy nad kontekstem całego tego wydarzenia, dojdziemy do wniosku, że Jezus mówi, zajmij się swoimi sprawami, twój syn ma się dobrze, nie martw się już o niego. Z Ewangelii wiemy, że mężczyzna uwierzył, jak tam jest, uwierzył, pomóżcie mi. 50 werset. Uwierzył słowu, tak, uwierzył słowu, które skierował do niego Jezus. Jakie to znaczące? Okazuje się, że wiara w Ewangelii Jana jest kluczową prawdą teologiczną, kluczowym tematem. Jednak Jan mówi w swojej Ewangelii o innego rodzaju wierze niż uwierzył słowu. Jan mówi o innej wierze niż wiara tego dworzanina. Wiara, o której uczy Jan, w 20 rozdziale czytamy, że po to napisał swoją Ewangelię, aby ludzie poznali Jezusa, a poznając Go, ażeby uwierzyli i dostąpili zbawienia. Ta wiara, o której pisze Jan, jest inna od wiary tego dworzanina. To jest ciekawe, dość subtelne, ale chciałbym na to zwrócić uwagę. Kiedy Jan posługuje się tym czasownikiem wierzyć, nigdy w całej Ewangelii Jana nie ma ani raz rzeczownikowej formy wiara. Tam jest zawsze czasownikowa forma wierzyć. Kiedy Jan posługuje się tą formą wierzyć bez podmiotu, to jest dokładnie ta wiara, o której uczy w Ewangelii Jana. Przykład. Wielu ludzi uwierzyło. Pierwszy rozdział, 7 werset, 50 rozdział, 50 werset, 3 rozdział, 4 rozdział. Wielu ludzi uwierzyło bez podmiotu. Wtedy odnosi się do zbawczej wiary, do zaufania człowieka do Jezusa jako do Zbawiciela. Podobnie jest ze zwrotem wierzyć w Niego z dużej litery, w Jezusa. Większość z nas zna Ewangelię Jana 3:16-17 na pamięć. Bóg bowiem tak bardzo umiłował świat, że dał Syna swego jedynego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I dalej 17 werset. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał on wyrok na świat, ale aby świat został przez Niego zbawiony. Dworzanin natomiast, Jan to podkreśla zawsze w bardzo subtelny, wytworny, elegancki sposób. On uwierzył słowu, które do niego powiedział Jezus. O co to chodzi? Tak, to jest ważny krok tego człowieka we właściwym kierunku. Ale uwierzyć w słowo, które Jezus do niego powiedział, po prostu znaczy, że skoro Jezus powiedział, że twój syn ma się dobrze, ja wierzę, że ma się dobrze. Tego rodzaju postawa różni się od postawy Samarytan dwa dni wcześniej, a o tym czytamy w tym samym 4 rozdziale Ewangelii Jana w 41 wersecie. Tam pisze, wielu też innych, mowa o Samarytanach, wielu też innych uwierzyło bez podmiotu dzięki jego słowu. To jest ta zbawcza wiara. Najwyraźniej słowo Pana temu ojcu wystarczyło. I to już jest bardzo dobra postawa. Skoro Jezus powiedział, że on ma się dobrze, okej, nie ma co dyskutować. Jan mówi, że poszedł. Dosłownie tam musimy przetłumaczyć, wyruszył. 51, 52 werset. A gdy jeszcze był w drodze, Jego słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że jego dziecko żyje. Zapytał ich więc o godzinę, o której mu się polepszyło. Gorączka spadła mu wczoraj około godziny 13, odpowiedzieli. Jeśli czytać ten tekst pobieżnie, można by dojść do wniosku, że zaraz po spotkaniu z Jezusem i zaraz po tym, jak Jezus powiedział, idź, twój syn się ma dobrze, ten ojciec wszedł, wskoczył na konia, prawdopodobnie dosiadał konia albo może nawet rydwanu, ale to były bardzo rzadkie przypadki i szybko pojechał do domu. Gdyby dosiadał konia, prawdopodobnie jechałby 2,5 godziny. Gdyby dosiadał rydwanu, mógł zdążyć nawet w 2 godziny do domu. Jeśli czytać ten werset pobieżnie, można by tak pomyśleć. Myślę, że moją i twoją naturalną reakcją byłoby, gdybyśmy usłyszeli, twój syn się ma dobrze, no to szybko jadę do domu, żeby sprawdzić, jak się ma dobrze, prawda? Jednak dokładna analiza szczegółów mówi nam co innego. Mężczyzna nie wyruszył natychmiast do Kafarnaum. Zajął się swoimi sprawami w Kanie, a do domu pojechał dopiero na następny dzień. Skąd to wiemy? Musimy powiązać pewne szczegóły. Zobaczmy. Jak wspomniałem wcześniej, Kafarnaum było oddalone około 6 godzin drogi pieszo, 2 godziny jazdy rydwanem. Bogaci ludzie rzadko chodzili pieszo, chociaż większość ludzi rzeczywiście wtedy chodzili per pedes. Bogaci korzystali z ówczesnych środków komunikacji, jak powiedziałem. Gdy mężczyzna wracał do domu, jego słudzy wybiegli mu naprzeciw, powitali go wiadomością, twój syn jest zdrowy. Zwróć uwagę na czas uzdrowienia. Około 7 godziny, to jest dosłowne tłumaczenie, Zaręba dostosował już, zinterpretował tę 7 godzinę do naszej 13, europejskiej 13. O godzinie 13 i co dalej tam pisze? Wczoraj. Zauważyliście to? Wczoraj. Ojciec wyruszył do domu na następny dzień, po spotkaniu z Jezusem. Gdy Jezus oświadczył, że syn dworzanina jest zdrowy i gdy mu powiedział idź, należy rozumieć, że kazał mu robić swoje. I ten człowiek rzeczywiście, urzędnik dworski, miał wiele spraw do załatwienia. Prawdopodobnie załatwiał swoje sprawy. Dalej, 53 i 54 werset. Wówczas? Po spotkaniu tych sług, którzy na następny dzień go spotkali, wówczas ojciec zrozumiał, że o tej właśnie godzinie Jezus mu powiedział, twój syn żyje. I co tam pisze? Uwierzył. Jest podmiot? Widzicie to? I uwierzył. On sam oraz cały jego dom. Był to drugi znak, pisze Jan, którego dokonał Jezus po przyjściu z Judei do Galilei. Kiedy dworzanin zdał sobie sprawę, że gorączka jego syna spadła w tym samym czasie, w którym Jezus go zapewnił, że ma się dobrze, czytamy, że uwierzył. Zwróć uwagę na brak bezpośredniego podmiotu. Podczas gdy wcześniej uwierzył słowu, które wypowiedział Jezus, teraz po prostu uwierzył. To jest ten rodzaj wiary, który wprowadza człowieka we właściwą relację z Bogiem. Po prostu zawierzyć Bogu, zawierzyć swoim życiem, sobą samym. Jemu jako Zbawicielowi, Mesjaszowi, Synowi Bożemu. Mężczyzna zawierzył Zbawicielowi wraz z całym domem swoim. Niektórzy o tego typu jest kilka przypadków, gdzie czytamy, on i jego dom zawierzyli. Niektórzy mówią, tak, skoro cały dom zawierzył, to znaczy, że można chrzcić dzieci. Nie chcę się w to wdawać, ale uważam, że nie. Z innych Ewangelii wiemy, że Jezus dokonał jeszcze wielu znaków w Galilei i Judei, a jego rosnąca sława przyciągnęła tłumy szukające uzdrowienia fizycznego i duchowego. Ludzie uwierzyli w jego słowa i wydawało się pozornie, że wierzą jemu, ale Jan precyzyjnie rozdziela te dwa zjawiska: wierzyć w jego słowa i wierzyć jemu. Szukali króla, o tym czytamy za dwa rozdziały dalej, w szóstym rozdziale, który by ich poprowadził. Ale Jan przez swoją wspaniałą oszczędność słów, w swój subtelny sposób zadaje nam pytanie, a czy naprawdę szukali królestwa, które Jezus proponuje? Szukali króla, bo chcieli mieć korzyści, jakie ten król może im przynieść. Kiedy Jezus zwrócił się ku Jerozolimie, jego naśladowcy stanęli wobec trudnego wyboru. Jak go potraktować? Czy on naprawdę jest Mesjaszem? Drodzy, jak to wszystko podsumujemy? Jak to wszystko zrozumieć? Ja bym zatytułował istotę tego przesłania z Ewangelii Jana, 4 rozdział 43-54. Łatwa wiara albo zbawcza wiara. Doktor James Kennedy, który kiedyś był duchownym w Senacie amerykańskim, w latach 70. ubiegłego wieku stworzył świetny program szkolenia ewangelizacyjnego, który jest zatytułowany Evangelism Explosion. Nie wiem, czy słyszeliście o tym programie. Fantastyczny jest Evangelism Explosion. Znany jest na całym świecie i korzystają z niego tysiące osób. Jeśli jesteś zainteresowany metodami dzielenia się praktycznego, dzielenia się Ewangelią z niewierzącymi, to polecam. Polecam, zainteresuj się tym programem Evangelism Explosion. Jego cechą charakterystyczną tego programu są proste pytania, które zadajesz swojemu rozmówcy, rozpoczynając od takiego. Czy wiesz na pewno, że będziesz z Bogiem w niebie? A gdyby Bóg cię zapytał, dlaczego miałbym cię wpuścić do nieba, co byś mu odpowiedział? Doktor Kennedy bardzo precyzyjnie i uważnie tłumaczy, co rozumiemy przez zaproszenie uwierz w Jezusa, i precyzyjnie definiuje, co to znaczy to uwierz. Najpierw opisuje, czym ta wiara nie jest. Posłuchajcie, jak pisze. Przede wszystkim ludzie mylą zbawczą wiarę z czymś, co się od niej różni, choć bardzo subtelnie. Mianowicie różni się od intelektualnego przyjmowania faktów historycznych. Niektórzy ludzie wierzą, że Jezus Chrystus tak samo był postacią historyczną, tak samo jak Napoleon, czy ja dodaję Tadeusz Kościuszko. Wierzą, że był postacią historyczną, ale nie są w stanie zaufać Jezusowi, że on dzisiaj, teraz jest w stanie cokolwiek dla nich zrobić. Taki rodzaj wiary dr Kennedy nazywa zwykłym intelektualnym przyzwoleniem. To jest dobry krok we właściwym kierunku, ale dużo za mało. Następnie opisuje inny rodzaj wiary, który nie jest wiarą zbawczą. Nazywa ją wiarą doczesną. Jest krokiem we właściwym kierunku, jak powiedziałem, ale wciąż nie wystarcza. Kennedy pisze, można powiedzieć, że gdy ufasz Jezusowi w sprawach finansowych, wykazujesz się, jak on to nazwał, wiarą finansową. Gdy zaufałeś Panu, aby zaopiekował się twoją rodziną, ten rodzaj wiary możesz nazwać wiarą rodzinną. Zawierzyłeś Panu, że może ci pomóc w podjęciu trudnej decyzji, możesz to nazwać wiarą dotyczącą decyzji. Jest jeden wspólny element tych wszystkich postaw, pisze Kennedy. Są wyrazem wiary w sprawy doczesne. Ale zbawcza wiara jest inna. to zawierzenie swojego życia Chrystusowi, który daruje zbawienie na całą wieczność. Janowa opowieść o ojcu, o tym dworzaninie, który rozpaczliwie pragnął, aby jego syn śmiertelnie chory uzyskał zdrowie, ilustruje właśnie tę różnicę między autentyczną wiarą zbawczą a innymi rodzajami wiary. Jezus kiedyś zapewnił dworzanina, że jego syn będzie żył, ten uwierzył słowu, które do niego skierował, wierzył, że Jezus spełni jego prośbę i wykazał się wiarą doczesną. Później, gdy uświadomił sobie, że cudowne uzdrowienie syna zbiegło się z momentem wypowiedzenia przyrzeczenia albo obietnicy, twój syn ma się dobrze, uwierzył Jezusowi i wykazał się wiarą zbawczą. Muszę zakończyć w ten sposób, bo tekst wręcz narzuca to pytanie. A jak jest z twoją wiarą? Jaka jest jej natura? Czy wzywasz Pana, aby uratował twoje finanse? Dobrze robisz. Albo przywrócił zdrowie komuś, kogo kochasz? Słusznie. To jest właściwy adres. Albo zachował twoją rodzinę od straty i krzywd? Bardzo dobrze. Jeśli tak, nie zatrzymuj się. Jesteś na dobrej drodze, ale postaraj się zrobić jeszcze kolejne kroki. On chce, abyś przyszedł do Niego ze wszystkimi swoimi smutkami i troskami. Pan pragnie stać się integralną częścią twojego życia. Pamiętacie, jak rozmawiał z Nikodemem? Pan Jezus powiedział, tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Drodzy, prawda jest prosta i oczywista. Ja i ty, każdy z nas od urodzenia jesteśmy chorzy na nieuleczalną chorobę grzechu i sami sobie nie damy rady. Sami nie wyleczymy się z tej choroby. A Boża sprawiedliwość wymaga, że za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Wobec świętego, sprawiedliwego Boga nie może stanąć nic nieczystego. I skoro ja mam problem z grzechem od urodzenia, to nie mogę stanąć przed Bogiem. Właśnie dlatego Bóg dokonał czegoś niemożliwego. Bóg, istota i źródło życia, stał się człowiekiem. Przyjął ludzkie ciało, które było w stanie umrzeć. A żeby wziąć na siebie mój i twój grzech i ponieść karę moją i twoją, umierając na krzyżu, Jezus adresuje do ciebie przesłanie. Jeżeli zawierzysz mi, jesteś wolny. Twój grzech jest spłacony raz na zawsze. Do takiej wiary wzywa nas Jezus. To jest wiara zbawcza właśnie.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.